Dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest Marek Budniak, pełnomocnik wojewody do spraw kombatantów, osób represjonowanych i działaczy antykomunistycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie Państwa.
Na stanowisku od niedawna. Dlaczego Pan został nowym pełnomocnikiem do spraw kombatantów i osób represjonowanych?
No tak, trochę było to dla mnie zaskoczenie, a z drugiej strony też nie. Ja jestem, mam 61 lat, ale jestem młodym naukowcem stażem i od 4-5 lat zajmuję się ludźmi represjonowanymi, życiorysami. Właściwie to wszystko, ta tragedia, powiedzmy, systemu totalitarnego, komunistycznego w stosunku do ludzi mnie bardzo interesuje i prowadzę badania na dokumentach IPN-owskich, piszę artykuły popularno-naukowe na ten temat, przedstawiając przede wszystkim te postaci, ale też i mam już na swoim koncie kilka artykułów naukowych, jak i też rozprawę doktorską w tej chwili przygotowuję w zakresie właśnie oporu, walki i wszystkim i represji, które tych ludzi spotykały w różnych latach. A moja działka jest troszkę zawężona, ale ze względu na wiek mam również swoje przejścia i doświadczenia, po prostu końcówka lat 70., aktywność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, potem i Solidarności. Nie byłem członkiem struktur typowo podziemnych, ale prowadziłem taką działalność w grupach nieformalnych, także temat mi bardzo jest bliski, znany. W sumie bardzo się cieszę, że te problemy są też na tym szczeblu, jakby w tej chwili to jest trochę za późno, nie? Bo tych ludzi już mało jest, nie? Ale myślę, że rodzinami trzeba się też zająć i uhonorowywaniem miejsc, pokazywaniem,
kultywowaniem pamięci. No właśnie, jaką rolę pełnomocnika pan widzi dzisiaj?
Więc tutaj przede wszystkim mamy jakby dwie sprawy, dwie ustawy takie zasadnicze, bo ich trochę jest więcej, to rozporządzeń. To jesteśmy ukierunkowani przede wszystkim na sprawę kombatantów i tutaj przede wszystkim chcemy też w pierwszej kolejności, bo wiadomo, że tak jak powiedziałem, tych ludzi już jest coraz mniej, ale jeszcze trochę ich jest i trzeba jakby zapewnić przede wszystkim w stosunku do nich szacunek też i pewną pomoc materialną, którą bardzo często ci ludzie potrzebują, czyli kombatanci, ale też działaczom opozycji antykomunistycznej. Mamy ustawę o ludziach represjonowanych, których w tej chwili jakby przywracamy już od paru lat, jakby przywracamy im też honor, mają możliwość uzyskania pewnych uprawnień, jak i też zadośćuczynienia pewnego finansowego za cierpienia,
które ponad 400 zł miesięcznie.
Tak jest. Tutaj ostatnio dotarła do nas informacja, że z ramienia powiedzmy, znaczy inaczej, ludzi, którzy w tej chwili są uznani za osoby represjonowane, status ten został jakby potwierdzony, to jest około 300 w naszym województwie. I trzeba z nimi też współpracować, jakby też szukać, kolejne wnioski przyjmować i po prostu pomagać. Ale interesuje mnie też przede wszystkim poza tymi ludźmi, to też upowszechnianie tradycji walk o suwerenność, niepodległość Polski w naszych miastach. Myślę tu o tym, żeby czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze bardzo dokładnie oznaczyć miejsca represji komunistycznych w stosunku do społeczeństwa. Nie? Także zaczynamy taki projekt edukacyjny dalej w powiatowych, dotrzeć też do tych wszystkich budynków. Może one w niektórych miejscach są. No jestem, jak to się mówi, świeżym tutaj pracownikiem, urzędnikiem w tym temacie. Będę się temu dokładnie przyglądał, ale wiem, że bardzo mało jest zrobione w tym zakresie, jeżeli chodzi o IPN, czy we współpracy ze samorządami. Chodzi o powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego, które później przeradzały się w służby bezpieczeństwa. Ja na przykład chcę powiedzieć, bo jak zaczynałem te moje badania sprzed 4, już 5 lat, to z pierwszymi osobami, którymi się zetknąłem w tych moich badaniach w teczkach IPN-owskich, to były pierwsi straceni w Gorzowie właśnie wielkopolskim, nie? Mieszkańcy okolic Santoka, którzy, że tak powiem, no, walczyli z tą nową władzą i przy okazji referendum nam po prostu doszło do takich starć z milicją i po prostu, no niestety, dwóch zostało skazanych, straconych. Właśnie też tego do końca nie wiem, czy to był Gorzów, czy to był Poznań, powiedzmy, bo proces tu się odbywał przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu, tutaj na posiedzeniu wyjazdowym. No ale to właśnie to dużo trzeba odkryć jeszcze, nie? Się dowiedzieć dokładnie, nie? Po prostu mam nadzieję, że poprzez, no nie wiem, kontakty coraz większe z tymi osobami, no może z tamtych czasów jest coraz trudniej, ale może się uda, nie? Coś więcej się dowiedzieć, nie?
No właśnie, bo polityka historyczna To jedno, ale drugie to ludzie, którzy tę historię tworzyli. To jest bardzo ważne. Mówi pan 300 osób, które obecnie, mówię o działaczach antykomunistycznego podziemia, które obecnie są wspierane przez państwo, ale wnioski macie kolejne, rozumiem.
Tak, tak, to cały czas,
jako
bo tu między innymi
Wojewódzka Rada Kombatancka.
Ja mam współpracować i współpracuję już też z taką Wojewódzką Radą Konsultacyjną do spraw działaczy opozycji, osób represjonowanych.
No bo to Rada ocenia, osobowa, tak, te wnioski.
Prawda. Ona nie wszystkie, ona ocenia tylko te, bo generalnie wnioski są kierowane do Urzędu do Spraw Kombatantów
i Represjonowanych. I to urząd przyznaje.
Tak, zgodnie z ustawą, zresztą ja chciałbym do państwa, że tak powiem, taki apel też kieruję, że znaczy, jestem gotowy państwu pomagać w pisaniu tych wniosków, tych wszystkich, którzy doświadczyli jakiejś represji ze strony milicji obywatelskiej, służby bezpieczeństwa, z tytułu no, jakby swego zaangażowania, czy po prostu w jakichś zamieszkach ulicznych, w okresie, powiedzmy, po 56 roku, szczególnie tutaj rozmawiamy, przede wszystkim myślimy o tych latach 70-tych, 80-tych stanu wojennego, jeżeli chodzi o Gorzów i nasze województwo też, nie, bo tutaj najbardziej, no jakby już teraz wiekowo po prostu jesteśmy ukierunkowani, nastawieni, nie, po prostu. No.
Działacz podziemia antykomunistycznego to ten, który co najmniej rok działał w opozycji.
Tak.
Ale też musicie jako i Rada, i pan jako pełnomocnik uważać, bo o ile dobrze pamiętam, to z tej ustawy został wyjęty Karnawał Solidarności, no bo wtedy trzeba było przyznać 10 milionom osób uprawnienia, ale pojawiają się też wnioski osób, które nie do końca zasługują na takie upamiętnienie.
Znaczy tutaj
musicie być bardzo ostrożni.
Oczywiście, dlatego jest ta Rada. Jeżeli szef urzędu w Warszawie nie ma jasności, nie ma klarowności w tej sytuacji, brakuje mu po prostu jakby dowodów, faktów jeszcze, to kieruje to do bardzo ciekawej, bo pierwszy raz, znaczy na pierwszym posiedzeniu brałem udział i jestem jakiś tak zbudowany i zachwycony, bo w jednym miejscu mieć powiedzmy taką grupę około 10 osób, ludzi, którzy no bardzo, że tak powiem, byli zaangażowani i mieli wyroki, nie po prostu. Że
tak, patrzy pan w dokumenty.
Tak, oczywiście. No i teraz ich spojrzenie i zdanie po prostu jest bardzo istotne, nie? Tutaj oni po prostu interesują się danym przypadkiem i można wtedy powołać, powiedzmy, czy osoba, która po prostu jest wnioskodawcą, powołuje jakiegoś świadka wydarzeń i tak dalej, bo to też można opierać na świadkach, nie? Tutaj jest też ważne, że można uzyskać status członka opozycji i nie trzeba być represjonowanym, nie? Tylko, że poprowadziło się działalność, która zagrożona była jakimiś represjami, nie? Także tutaj kilka takich rzeczy teraz też miały miejsce i no one były, najczęściej są korzystne, ale niekoniecznie. Trzeba faktycznie się temu dokładnie przyjrzeć, nie? Czy to jest rzetelne i czy to daje podstawy, nie? Po prostu, no bo samo zwolnienie na przykład z pracy w okresie stanu wojennego, jeżeli nie prowadziło się jakiejś działalności, nie jest taki.
Był taki słynny przypadek nie tak dawno temu w Szczecinie, zdaje się, że osoba, która została zwolniona w czasie właśnie stanu wojennego z pracy, zaczęła starać się o zadośćuczynienie, myśląc, że zakład, właściwie dokumenty zakładu już zostały zniszczone albo gdzieś nie zostaną znalezione. Okazało się, że ta osoba została zwolniona z pracy za kradzież.
No tak, tak. To są sytuacje takie, to powiedzieć, no tak jak no znane w tym sensie, bo no bo powiedzmy, że ja cofam się do tego okresu moich zainteresowań historycznych, gdzie powiedzmy komuniści z wszystkich walczących wtedy całą opozycję uznawali za bandy i bandytów. No, to nie znaczy, że przecież nie było de facto prawdziwych takich, powiedzmy, przestępców i zabójców. Oczywiście byli, bo zawsze oni tam nam towarzyszą. Także tutaj no jest to tak jakby hierarchicznie też robione, to opiniowanie tych wniosków i przyjmowanie. Także, ale ja zachęcam także tutaj i mieszkańców Gorzowa, i mieszkańców Zielonej Góry. Tutaj jeżeli chodzi o Zieloną Górę, tak jak pan wspomniał, te wydarzenia zielonogórskie, 60. rok. Tutaj jest takie nieszczęście, powiedzmy, które nam towarzyszy, że ta walka, 5000 zielonogórzan, powiedzmy, wyszło w obronie, cały dzień to trwały właściwie te zmagania na ulicę i uznano ich za chuliganów, nie? I praktycznie chuligaństwo i w pewnym momencie wszystkie akta, zgodnie z archiwistyką, że tak powiem, wtedy wpisaną, nie miały być przechowywane, tak. Zachowywane. Nie? I tutaj
a procesy były przecież.
Tak, ale 330 osób zostało aresztowanych i około 280-290 skazanych, nie po prostu. Do 5 lat więzienia nawet były, nie po prostu. Także i tutaj chcemy jakby zadośćuczynić, nie po prostu staramy się, no tutaj, zresztą mam nadzieję, bo ustawa już tu daje, że takie możliwości, że powiedzmy samorządy mogą również osobom, które uzyskają takie uprawnienia, działacze opozycji albo osoby represjonowanej, mają uzyskać też, mogą uzyskać jakieś ulgi, że tak powiem, jakieś dobrodziejstwa ze strony samorządów. Nie? I
tak, bo to są ulgi na przejazdy. Ja
tak jest właśnie.
Chyba bez kolejki do lekarza
tak
też.
Jest, tak jest, tak sporo jest tam tych uprawnień. Nie? Tylko trzeba tą legitymację uzyskać, nie po prostu. No.
Na koniec naszej rozmowy, bo czas nam się niestety skończy, chciałem pana zapytać o taką kwestię, może nie dotyczącą konkretnie pana działań, ale tutaj Urząd Wojewódzki mógłby, tak mi się wydaje, w jakiś sposób interweniować, bo nie wiem, czy pan wie, ale w Krzeszycach od kilku lat stoi obelisk Inki, czyli Danuty Siedzikówny, bohaterki antykomunistycznego podziemia, a dosłownie kilkanaście kilometrów dalej stoi kamień upamiętniający spadochroniarzy, a wśród nich jest nazwisko Franciszka Sawickiego, czyli dowódcy plutonu egzekucyjnego, który strzelił, jak wiemy, do Inki. Czy w jakiś sposób dałoby się tę sprawę rozwiązać, bo no, to jednak jest trochę bulwersujące.
To znaczy przyjmuję tutaj to jako zadanie, bo nie znałem tej sprawy i faktycznie, tak jak pan redaktor to opowiedział, no to bulwersuje i trzeba coś z tym zrobić, nie? Bo to jest jakieś takie zupełnie, trzeba się temu przyjrzeć i po prostu tu, jak to po prostu wyczyścić wszystko. Zresztą, no ale nasza historia, no oczywiście, no nie może być obok powiedzmy uszanowania po prostu ofiary i kata, nie? Po prostu, no ale ta historia nasza,
no jest to,
taka
jest
była
to,
trudna tak. I trzeba to po prostu czyścić. Między innymi po to jesteśmy, nie? Po prostu i po to ta polityka dzisiaj historyczna jest od nowa robiona, czy robiona po prostu tak rzetelnie, uczciwie, nie? Po prostu, żeby
przewartościować. Bo sam Franciszek Sawicki, mimo że zastrzelił Inkę i za to go należy potępić, to przecież był jedną z osób, która trzy razy, proszę sobie wyobrazić, weszła do twierdzy Kostrzyn jako w przebraniu robotnika niemieckiego, wtedy kiedy tam tą twierdzę robili Niemcy i bronili się przed Rosjanami jako spadochroniarz. To są rzeczy, które trzeba wyjaśnić. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo
Marek
dziękuję.
Budniak, pełnomocnik wojewody do spraw kombatantów, osób represjonowanych i działaczy antykomunistycznych był państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo i zapraszam do kontaktu.